Skąd wiemy, że istnieje czyściec? W Biblii nie znajdujemy słowa czyściec, ale znajdziemy fragmenty, które wskazują na rzeczywistość określaną dziś tym słowem. W drugiej księdze machabejskiej, napisanej w II wieku przed Chrystusem, Juda każe modlić się za poległych żołnierzy, którzy dopuścili się grzechu. Natchniony autor księgi daje taki komentarz do postawy Judy. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Logiczną konsekwencją tej biblijnej myśli jest, że owi żołnierze nie znaleźli się po śmierci ani w wiecznym piekle, ani w wiecznym niebie. Musieli być w stanie przejściowym, w którym modlitwa za nich miała sens. Taki właśnie stan nazywamy czyśćcem. Zatem można powiedzieć, że już w Starym Testamencie znajdujemy przeczucie czyśćca. W Nowym Testamencie natomiast, w pierwszym liście do Koryntian, Paweł apostoł stwierdza: ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak, jakby przez ogień. Ogień, o którym mowa, jest, jak to Kościół interpretuje, metaforą czyśćca. Nie jest to ogień wieczny, ale ogień oczyszczający, prowadzący do życia. Trzeba przyznać, że powyższe teksty nie są same w sobie jednoznaczne. Stąd wyraźna nauka o czyśćcu kształtowała się w Kościele przez długi czas. Ważne jest jednak to, że bardzo istotny element nauki o czyśćcu, a mianowicie modlitwa za zmarłych, istnieje w Kościele od początku. Jednym z pięknych przykładów takiej modlitwy jest na przykład modlitwa, jaką znajdujemy w wyznaniach świętego Augustyna. Biskup Hippony przytacza swoją modlitwę za zmarłą matkę, świętą Monikę. Jednak aż do XII wieku w tekstach Magisterium Kościoła nie spotyka się terminu czyściec, purgatorium. Do oficjalnego nauczania słowo czyściec weszło na Soborze Liońskim w 1274 roku. Naukę o czyśćcu podjął potem Sobór Florencki i Sobór Trydencki w XVI wieku. W jednym z trydenckich dekretów czytamy: istnieje czyściec, a dusze tam zatrzymane są wspomagane wstawiennictwem wiernych, zwłaszcza zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza. Święty Sobór nakazuje biskupom pilnie starać się, ażeby w zdrową naukę o czyśćcu przekazaną przez świętych ojców wierni wierzyli, by jej przestrzegano, nauczano i wszędzie głoszono. Mowa o zdrowej nauce na temat czyśćca. Nie brakowało bowiem wszelakiej przesady w mówieniu o czyśćcu. Często ukazywano czyściec jako miejsce wyrafinowanych tortur. Tradycja pełna jest różnych straszliwych wizji czyśćca. Myślę, że większość z nich to owoc wybujałej wyobraźni i lękliwej religijności. Bóg nie wymyśla tortur grzesznikom. Z czym zatem porównać czyściec? Przychodzi mi do głowy taki oto obraz. Kiedy dziecko zrobi coś złego, zasmuci mamę, to ucieka od jej wzroku, pochyla głowę, patrzy w kąt. Wie, że mama przebaczy, ale doświadcza wstydu, bólu, a jednocześnie tęsknoty, pragnienia, aby było już dobrze. I podobnie jest z czyśćcem. To takie spotkanie z Jezusem, które wypala w nas resztki nikczemności. To nie jest tak, że Bóg mógłby wziąć człowieka od razu do nieba, ale nie bierze, bo chce jeszcze pomęczyć go za karę. Po prostu grzesznik nie jest zdolny doświadczyć nieba, tak jak dziecko, które coś przeskrobało, nie od razu umie radośnie przytulić się do mamy. Trzeba podkreślać, że czyściec jest miejscem nadziei, która zawieść nie może. Nadziei na pełne spotkanie z kochającym Bogiem. Niekiedy ludzie pytają, ile trwa czyściec. Sam Kościół niepotrzebnie uwikłał się w czasowe kategorie w nauce o odpustach. Mierzono dni i lata darowania kary czyśćcowej. Dziś jesteśmy mądrzejsi i wiemy, że czyściec to zupełnie inny wymiar bytowania. Nie ma sensu zastanawiać się, gdzie jest czyściec i jak długo trwa. Wystarczy powiedzieć, że czyściec to sytuacja spotkania z Bogiem, który oczyszcza. Jest jeszcze jeden ważny aspekt. Otóż czyściec wskazuje na możliwość solidarności żywych i zmarłych. Czasem czujemy wręcz narzucającą się potrzebę modlitwy za zmarłych. Czasem odczuwamy jakąś solidarną obecność tych, którzy już odeszli. Z tego rodzi się pragnienie, nadzieja, że kiedyś znów się spotkamy z tymi, których kochaliśmy, a tych, których nie kochaliśmy, pokochamy. Niekiedy mówi się o czyśćcu na ziemi. Mówi się też, że cierpienie oczyszcza, uszlachetnia. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Rodzi się zatem pytanie, co zrobić, aby to, co nas boli, stało się dla nas pełnym nadziei czyśćcem, a nie rozpaczą piekła. Co robić? Uczą nas tego święci. Między innymi ci, którzy ginęli w obozach koncentracyjnych i którzy nie dali się zwyciężyć złu i cierpieniu, ale wręcz przeciwnie, dojrzewali do postaw heroicznych, jak na przykład Maksymilian Kolbe. Oby i nam udawało się przemieniać nasze duże i małe cierpienia w prowadzący do Boga i do drugiego człowieka czyściec.